Kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaprasza Andrzej Ilczuk.
Witam Państwa. Polscy producenci warzyw otrzymają ponad 46 milionów euro odszkodowania za straty, jakie ponieśli w związku z wybuchem epidemii wywołanej bakterią Escherichia coli. O przyznaniu rekompensat zdecydowała Komisja Europejska, a jej propozycje zaakceptowali przedstawiciele krajów członkowskich. Bruksela zwiększyła fundusz odszkodowawczy dla unijnych rolników z 210 milionów euro do 227. W ten sposób wypłaci krajom członkowskim takie rekompensaty, o jakie poprosiły. O wsparcie z unijnej kasy zwróciły się 22 kraje. Zapytałem Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, czy kwota 46 milionów, które otrzymają polscy rolnicy zamiast 81 wnioskowanych na początku, oznacza, że nie wszyscy polscy rolnicy dostaną odszkodowanie, czy że dostaną mniejsze kwoty.
Pierwotne wnioski składane w bardzo dużym pośpiechu. Przypomnę, Polska nie miała nigdy instrumentu wycofania produkcji ze względu na trudności rynkowe. Nie były różnicowane, z jakich upraw dotyczą, czy to są uprawy gruntowe, szklarniowe czy foliowe. Dla wszystkich przyjęto pierwotnie wskaźnik upraw szklarniowych, więc bardzo wysokiego plonu i bardzo wysokich strat. Po głębokiej analizie, kiedy Agencja Rynku Rolnego sprawdziła każdy wniosek łącznie z opiniami komisji, które uczestniczyły przy szacowaniu strat w trakcie wycofywania produktów czy też zbioru zielonego, no widać wyraźnie, że spora część tych wniosków dotyczy rzeczywiście upraw gruntowych i trudno dzisiaj przyjąć byłoby za wiarygodne szacunki strat na poziomie 160 czy 180 tysięcy złotych ogórków z hektara, więc stąd jest to przeszacowanie, także liczba wniosków, powierzchnia nie zmienia się, natomiast jest zróżnicowanie w dwóch elementach. Jednym dotyczy upraw polowych i szklarniowych i drugi dotyczy tak zwanego pełnego wycofania produktu czy też zbioru zielonego. Przy pełnym wycofaniu plantacja musiała być zniszczona. Przy zbiorze zielonym po minięciu kryzysu, po uruchomieniu rynku produkty z powrotem wracały na ten rynek, więc trzeba było uwzględnić tylko ten okres strat i braku zbioru, który faktycznie miał miejsce między 26 maja a 30 czerwca.
Rada Ministrów przyjęła program pomocy socjalnej dla rolników poszkodowanych w wyniku katastrof żywiołowych. Do strat powstałych wskutek huraganu dodano straty spowodowane nawalnym deszczem, a także przymrozkami. Na odszkodowania przeznaczono 30 milionów złotych, więc na każde gospodarstwo przypadnie około 5 tysięcy złotych. Panie ministrze, kto może się starać o tę pomoc?
Każdy, u którego komisja powołana przez wójta, zatwierdzona przez wojewodę, dokona szacunku strat co najmniej 30% wysokości plonu średniego z ostatnich 3 lat i gdzie straty w majątku trwałym wynoszą co najmniej 10 050 zł. Podkreślam to bardzo mocno, bo to nie jest ta sama pomoc, którą kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ta nasza pomoc jest to pomoc dla rolników. Ona musi być notyfikowana w Komisji Europejskiej i dla niej są nieco inne przepisy. Niezależnie od tej pomocy naszej zatwierdzonej przez Radę Ministrów we wtorek, każdy z poszkodowanych może ubiegać się o tę pomoc, którą realizuje MSWiA, więc 6 tysięcy złotych na początek jakby zadośćuczynienia za poniesione straty, a potem następnie w przypadku domów mieszkalnych te 20 czy 100 tysięcy potwierdzone rachunkami przy remontach, przy naprawach. Natomiast niezależnie od tego również gminy, również samorządy mogą stosować pomoc socjalną w ramach powszechnie obowiązujących przepisów. Ta, która została przyjęta przez Radę Ministrów, ona dotyczy tylko i wyłącznie tej części gospodarstw, których straty są rzeczywiście znaczące.
To nie jedyna forma pomocy dla rolników poszkodowanych przez kataklizmy. Są jeszcze na przykład przesunięcia terminu opłacania składek KRUS, pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy chociażby kredyty preferencyjne.
Tak, kredyt preferencyjny na oprocentowanie 0,1% w skali roku, także trwa nabór wniosków w tym działaniu na odtwarzanie produkcji po katastrofach, gdzie przy 10% udziale własnym rolnik może ubiegać się o dofinansowanie do 300 tysięcy złotych na gospodarstwo, na wznowienie produkcji rolniczej. Wysokość tej pomocy nie może przekraczać 130% oszacowanych strat, więc ma to pewne elementy ograniczenia, no ale niestety nie ma takich środków, które by mogły być przekazane bez ograniczeń.
Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę o nasiennictwie w kształcie uchwalonym 1 lipca przez Sejm. Za przyjęciem głosowali senatorowie Platformy Obywatelskiej, przeciwni byli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. O odrzucenie ustawy w całości wnioskowała Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według niej niewystarczające i niejednoznaczne zapisy umożliwiają rejestrację nasion genetycznie modyfikowanych, zatem faktycznie wprowadzą GMO do polskiego rolnictwa. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ustawa została źle przygotowana i daje możliwość wprowadzenia do obrotu materiału genetycznie modyfikowanego. Zgadza się bowiem na zakup modyfikowanego ziarna chociażby tylko na potrzeby własne rolników. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości to oznacza, że prędzej czy później trafi ono na rynek. Czy rzeczywiście?
Z tą ustawą jest podobnie jak z dziećmi, które mieliby adoptować homoseksualiści, co zarzucał zmianie ustawy PiS. Podobnie postępuje w sprawie GMO. W ustawie nie ma żadnej możliwości wprowadzenia roślin genetycznie modyfikowanych do uprawy. To jest kwestia tylko zgodności z prawem unijnym, gdzie za ustawy jeszcze przyjęte także zapisu mamy wyrok Trybunału w Strasburgu. No i musimy poprawić się w tym względzie, że jeśli nasi sąsiedzi, a będzie to miało miejsce, Czesi, Niemcy czy powiedzmy Holendrzy, wpiszą sobie rośliny genetycznie modyfikowane do rejestru odmian, my musimy również ten rejestr respektować. Ale jednocześnie w tej ustawie był bardzo wyraźny zapis odnoszący czy delegujący decyzję do ministra rolnictwa, każdorazowo, niezależnie czy to ja jestem, czy będzie następny, że każdy minister rolnictwa mógł z rejestru odmian skreślić dowolne odmiany, które były przez naszych partnerów wprowadzone. Więc każdą odmianę genetycznie modyfikowaną można było z tego rejestru wykreślić. Ale dzisiaj, o ile wiem, o ile na bieżąco śledzę pracę Senatu, została chyba tam zaakceptowana także przeze mnie poprawka, w której całkowicie zakazujemy nie tylko wprowadzania do obrotu, a więc handlu materiałem siewnym genetycznie modyfikowanym, bo co do tego nie mieliśmy żadnych wątpliwości, ale także wprowadzania do produkcji, czyli zakazujemy także używania na terytorium Rzeczypospolitej materiału genetycznie modyfikowanego. Po tej zmianie, która została wprowadzona całkowicie, nie będzie to delegowane do ministra, tylko z mocy ustawy nie będzie można w Polsce używać do produkcji nawet na własne cele, tak jak to niektórzy podpowiadali, roślin genetycznie modyfikowanych. Natomiast ustawa, nad którą pracuje Sejm równolegle, dotycząca całej problematyki organizmów genetycznie modyfikowanych, z pewnością będzie dawała szansę przynajmniej na prace badawcze w instytutach naukowych pod bardzo ścisłą kontrolą.
Panie ministrze, rolnicy z niepokojem patrzą na pola. Żniwa w naszym regionie będą poważnie opóźnione. Również jakość ziarna nie będzie zbyt dobra. Codziennie pada.
Panie redaktorze, myślę, że tak jak inni wierzący, tak i ja w tej chwili patrzę z niepokojem w niebo i ślę modlitwy, bo rzeczywiście tu jako ludzie jesteśmy bezradni i nie jesteśmy w stanie zmienić tej aury, jaka nas dotknęła. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jeśli te opady ustaliły jeszcze w chwili obecnej, to na większości pól w naszym regionie zbiory, można spodziewać się, będą dobre. Natomiast no, jeśli te opady potrwają jeszcze tydzień i przez najbliższy tydzień nie da się wjechać na pola, to z pewnością już część zbóż zacznie się osypywać. Także problemy są, jeśli chodzi o rzepak. Więc patrzmy jeszcze z nadzieją i mówię z modlitwą na zmianę pogody. Być może ta sytuacja się poprawi. Wszak także jak patrzymy na chociażby czytanie Ewangelii z ostatniego tygodnia. Tam wyraźnie jest zapisane, że przecież te ptaki ani kwiaty, lilia nie martwią się, Bóg o nie dba. Więc jeśli Bóg dał plon, to wierzmy w to, że także da go zebrać.
Mówił Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Za chwilę kilka informacji.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odnawialne źródła energii były tematem konferencji prasowej ministra Marka Sawickiego zorganizowanej z udziałem profesora Janusza Gołaszewskiego. 50% energii z odnawialnych źródeł w 2050 to nie marzenie, to realny plan gospodarczy. Aby ten plan mógł zostać zrealizowany, powołano właśnie zespół do spraw odnawialnych źródeł energii, który będzie zajmować się opracowaniem strategicznego programu, dzięki któremu cel zostanie osiągnięty, poinformował minister. Zespół będzie ciałem doradczym w zakresie zmian w prawie oraz wyborze technologii, które powinny być preferowane w informacjach przekazywanych w trakcie szeroko rozumianych działań edukacyjnych. Będzie również pełnił rolę jednostki opiniotwórczej oraz wspomagającej pracę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczący zespołu, profesor Janusz Gołaszewski, poinformował o podstawowych zadaniach zespołu. Będą one polegały przede wszystkim na opracowaniu modelowych rozwiązań dotyczących wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy rolniczej, a także ocenie możliwości wykorzystania potencjału energetycznego Polski. Konferencja była również okazją do podsumowania zorganizowanej 16 lipca w Sopocie konferencji Energetyczne wykorzystanie biomasy rolniczej ważnym elementem wspólnej polityki rolnej. Wydarzenie to odbyło się w ramach prac polskiej prezydencji. Zarówno konferencja na temat biomasy, jak również nowo powstały zespół do spraw odnawialnych źródeł energii to początek prac nad nowym kształtem, nad nową jakością polskiego rolnictwa, zgodnie podkreślili uczestnicy konferencji prasowej. Sekretarz stanu Kazimierz Plocke oraz podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk 22 lipca uczestniczyli w sesji Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w latach 2001-2011. Ostatnie 10 lat funkcjonowania Instytutu to czas wielkich przemian związanych z realizacją przedsięwzięcia, jakim była budowa najnowocześniejszych w swojej kategorii obiektów, w pełni przystosowanych do pełnienia funkcji weterynaryjnych laboratoriów referencyjnych. Powstanie tak skomplikowanego pod względem infrastruktury, instalacji oraz pełnionych funkcji obiektu uczyniło z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego ceniony ośrodek badawczy w całej Europie. Z dniem 1 sierpnia tego roku nowym dyrektorem Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zostanie dr Krzysztof Niemczuk, który podczas wspomnianej uroczystości otrzymał akt mianowania z rąk wiceministra Tadeusza Nalewajka. Minister Marek Sawicki 21 lipca podczas spotkania z marszałkami województw w Sterdyni zaprezentował zwycięski projekt logo Mój Rynek. Projekt został zaakceptowany przez przedstawicieli województw. Decyzją komisji konkursowej wybrano projekt, którego autorem jest Agnieszka Prajs z Warszawy. Do konkursu zostały zgłoszone 74 projekty. Do rozstrzygnięcia zostało zakwalifikowanych 66 prac. To wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował i prowadził Andrzej Ilczuk.